Literacka Kawka. Obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii.
Georgina Gryboś, kolejny odcinek podcastu Literacka Kawka, Obce Regały. I cieszę się bardzo. Nie wiem, czy to jest dobry początek rozmowy. Mateusz Borkowski, dzień dobry.
Dzień dobry, ja też się bardzo cieszę, no ja że myślę. Jestem w kawce.
No jesteś w kawce. To już tak, wiesz, jest, po prostu już idzie w eter, już nie ma zmiłowanka, po prostu już zostajesz w kawce. Trochę chciałam cię zgarnąć do kawki, bo ja się wytłumaczę dlaczego. Bo ty jesteś dla mnie nieoczywistym twórcą. Przeważnie idziemy w kierunku literatur, które znam. Przynajmniej gatunków, które znamy, czyli literatury dziecięcej, literatury pięknej. W momencie, kiedy wchodzimy w takie mocno doprecyzowane gatunki, takie, które trochę ocierają się o albo nisze, albo przestrzeń, na której w znakomitej większości się nie znamy, bądź znamy się słabo, to ona jest gdzieś obok nas. Co prawda trochę przełamałeś swoją twórczością, przynajmniej pisząc o Wieniawskim w małych monografiach, ten popkulturowy czy mainstreamowy, powiedzmy, obieg, czyli biografia. No ale jednak nowa książeczka, która się tutaj wydarzyła niedawno. Zaczekaj, bo ja cały czas mylę, mam ochotę powiedzieć All the Jazz zamiast ten cały musical, który stworzyłeś z Jackiem Mikołajczykiem i Marcinem Zawadą, wydawnictwo PWM. No też się wpisuje jednak w taką przestrzeń, która nie jest eksploatowana w tym mainstreamie, że się już tak uczepię. Ale wciąż popkulturowo. Więc czekam na wybory człowieka, który się zajmuje historią muzyki.
Na wybory?
Czytelnicze, twoje wybory. No bo wiesz, coś kształtuje człowieka, który zajmuje się muzyką, który chce o niej opowiadać, który stara się ją popularyzować. Ty jesteś też nauczycielem i zastanawiam się, gdzie zaczęło się i czy w ogóle zaczęło się w literaturze, czy w dźwięku to, o czym opowiadasz, co przybliżasz ludziom, co cię kręci, co cię podnieca.
Jeżeli sięgam pamięcią, to były bajki muzyczne, więc to jakoś łączyło jedno z drugim. Te słynne bajki muzyczne na czarnych płytach. To był taki czas, kiedy mama na przykład, kiedy byłem chory, mówiła, teraz pójdę do przychodni i jak się płyta skończy, to mama wróci. Różnie to było, ale płyty zawsze, bajki były bardzo ciekawe. To były bajki ze wspaniałymi piosenkami. Po latach się okazało, że to byli najwięksi aktorzy. Kopciuszek, Król Ból, Calineczka, inne tego typu tytuły, które na pewno kształtowały wyobraźnię zarówno dźwiękową, jak i no też literacką. To takie najwcześniejsze wspomnienia.
W ogóle to było tak, że ty byłeś osadzony w dźwięku właśnie przez to, że były słuchowiska, że było radio, że była ta przestrzeń, o której mówisz. Czy jednak ten dźwięk pracował? Czy jednak było to odbicie w literaturę w tym klasycznym rozumieniu?
Myślę, że było i to, bo jako uczeń trzeciej bodajże klasy podstawówki słuchałem Radia Kraków namiętnie wtedy, cały czas. No i robiłem takie pierwsze też zabawy we własne radio. Na takim magnetofonie kasetowym nagrywałem na przykład reklamę, gdzie przelewałem wodę ze szklanki.
Naprawdę, żeby były tak, żeby wrażenia było, dźwiękowe.
Tak, żeby było. No więc, więc to było zawsze. Natomiast od małego też pamiętam, to było... No to jak sobie o tym myślę, to mnie to trochę przeraża, ale bawiłem się też w podobnym wieku właśnie w bibliotekę prywatną. To była moja prywatna biblioteka. Każda książka była, miała pieczątkę z adresem. No ale to nie wszystko, ponieważ miałem całą kartotekę. Cała rodzina miała swoje karty. Niektórzy z klasy też mieli swoje karty. Te karty, skąd je brałem? Podbierałem je z biblioteki, która mieściła się i mieści cały czas w tym samym bloku, w którym mieszkałem.
Chcesz o tym mówić?
Bo wiesz, bo... One znikały, ale w dobrym, myślę, celu,
no
tak
nie, no,
naprawdę.
Kształtowały młodego, przyszłego czytelnika.
Wiele tych książek, które mam, tych z dzieciństwa zwłaszcza, one są właśnie opieczętowane, one są ponumerowane. W niektórych jeszcze znajdują się te karty. Rodzina wtedy uważa, że ja pójdę w jakąś taką stronę jakiegoś archiwisty, notariusza i tutaj jakiegoś naczelnika urzędu.
A miałeś... o Jezu, to daleko strasznie, bo widzisz, ja się zatrzymałam na poziomie bibliotekarza, że to jest fajny zawód. Wiesz, ostatnio jak z Basią Gawryluk rozmawiałyśmy, ona mówi, że miała takie marzenie o byciu bibliotekarką, bo dla niej ta przestrzeń, która kumulowała tyle historii, tyle takiego ratunku trochę czasami dla dziecka znudzonego, dziecka chorego, no była przestrzenią tak magiczną, że wyobrażała sobie wtedy, że to jest idealna praca, no bo przecież siedzisz i czytasz książki i jeszcze jesteś otoczony nimi z każdej strony i słuchając ciebie, ja bym się absolutnie zatrzymała na tym bibliotekarzu, po co tam jakiś, wiesz...
Po latach czytałem taką książkę, Bibliotekarki bodajże, taki był tytuł. Napisała ją bibliotekarka, no i ona miała też takie wyobrażenie, że sobie pójdzie do biblioteki, uwielbiała czytać, chyba jakieś studia polonistyczne miała, no i zderzyła się z rzeczywistością.
Czyli w zasadzie te wspomnienia pierwsze, które masz, są takie korowe dla nas wszystkich, czyli bajki, które znamy, rozumiem, że się pojawiały baśnie Andersena.
Pojawiały się oczywiście. Do tej pory mam bardzo dużo książek z dzieciństwa i w ogóle jestem, te książki mnie zasypują. To jest jednocześnie przekleństwo, ale z drugiej strony nigdy w życiu nie zamieniłbym się na jakiś taki minimalistyczny wystrój i nie pozbyłbym się tych książek, tak jak niektórzy zachęcają. Myślę, że to nie jest wyjście dla każdego. Oczywiście nie chciałbym skończyć w jakichś takich korytarzach z makulatury i książek, co czasami się śmieje mój brat.
Życie to czeka.
Że mnie to czeka, tak. I jeszcze z kotami, więc to takie już w ogóle stereotypowe.
Przybijemy sobie piątkę po prostu w tym temacie, cóż mogę powiedzieć.
Ale te książki mają dla mnie, te zwłaszcza te z dzieciństwa, niektóre oczywiście, bardzo taką wartość sentymentalną, wspomnienia, które przychodzą, więc bardzo to lubię. To jest taka część, która jest ze mną. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o pisanie o muzyce, takie inspiracje, nie muzyczne oczywiście, tylko te literackie, czy w ogóle sposób, ale też pisania w ogóle publicystycznego, to w zupełnie innych miejscach szukałem. Zawsze interesowało mnie takie właśnie spojrzenie i podejście takie z przymrużeniem oka, trochę takie kąśliwe, ale takie pisanie, które będzie komunikatywne, które będzie zrozumiałe, no i to mnie zawsze fascynowało.
Tak sobie teraz przypominam, co pokazywałeś, co przytaczałeś, czy cytowałeś w Wieniawskim, kiedy śledziłeś, jak Wieniawski był oceniany przez kolegów krytyków w czasach, kiedy funkcjonował, kiedy przyjeżdżał do Krakowa i mam wrażenie, że bardzo się ugrzeczniliśmy. Bo powiedziałeś o kąśliwym języku i powiedziałeś, że w jakiś sposób też to było dla ciebie takim haczykiem, którego poszukiwałeś, czy przenosiłeś też do pisania. I zastanawiam się, czy masz takie spostrzeżenia, że jesteśmy grzeczniejsi w języku.
Na pewno, patrząc na to, jakie recenzje były na przykład 100 lat temu, w tym okresie międzywojennym, czy w okresie powojennym, no to, co teraz się dzieje, to jest po prostu...
Sofcik.
To jest tak, to jest sofcik. Tylko, że nigdy nie chciałem też być jakiś taki radykalny, więc to też nie jest moja osobowość. Nigdy to nie wynika z tego, że się boję. No różne są oczywiście powody, dla których to pisanie wygląda tak, a nie inaczej. Oczywiście co jakiś czas pojawiają się takie wybuchy. Jeżeli ktoś na przykład skrytykuje płytę Christiana Zimmermana, prawda, odważy się już skrytykować.
No, to super, jest, że dodałeś właśnie, odważy się.
Tak, ale to najczęściej jest osoba, która... No nie jest z tego środowiska piszącego, tylko to jest, bo tu akurat był przypadek kompozytora, który napisał o tej płycie, więc to tak się zdarza, ale to zwykle jest osoba spoza, która albo chce zaistnieć, zabłysnąć, albo sobie może na to pozwolić.
Dlatego, że już nie spada parę pięter w dół.
Tak. Natomiast... Różnie jest, bo to jest tak, że takie najlepsze koncerty, które sobie mogę przypomnieć w życiu, bardzo łatwo się o nich pisze. Ja właściwie po takim koncercie wszystko się ma w głowie gotowego. I też bardzo złe koncerty, też się o nich bardzo dobrze pisze. Takie już po prostu, że się jest złym po takim koncercie. No chyba, że wybieramy, że w ogóle o nim
mam
nic
też parę
nie,
takich.
nic nie powiemy, to zależy jaką mamy strategię. Natomiast najgorzej, najgorzej się pisze, i to są prawdziwe męczarnie o takich koncertach, które są nijakie, które są właśnie takie, no odbyły się i właściwie, i to są prawdziwe męki. Także tutaj rozumiem pisarzy, którzy mają właśnie takie stany. Mm-hmm. Pisząc.
A powiedz mi w takim razie, bo tak, masz za sobą wywiad Rzekę ze Znanieckim, masz za sobą biografię, masz za sobą już opowieść o musicalu. One wszystkie wymagają nieco innych umiejętności, przynajmniej ja to tak oceniam. Innego dziubdziania, poszukiwania, wyczucia, decyzji, które się podejmuje. No bo z jakiegoś powodu na przykład w musicalu są 104, o ile dobrze pamiętam,
tytuły,
a nie na przykład 105 i w tych 104 akurat znajduje się to i coś według ciebie czy was daje pewien obraz gatunku. Natomiast one wszystkie wymagają innych umiejętności. Czerpiesz z opracowań, raczej z literatury naukowej albo popularno-naukowej, czy wręcz przeciwnie, uważasz, że dużo więcej pisarzowi, bez względu na to, jaki gatunek wybiera, daje ta tak zwana literatura piękna?
Zastanawiam się, jak to jest. Myślę, że inspiruje mnie bardzo dużo różnych rzeczy. Inspiruje mnie też to, co rozgrywa się na Facebooku. Wpisy, które są, one też są dla mnie interesujące pod względem literackim. Mam tu na myśli takie osoby jak na przykład Marcin Meller czy Jakub Żulczyk. To są osoby, które śledzę. One mnie językowo na pewno inspirują. Taką osobą, którą zawsze też czytałem i której sposób wypowiedzi bardzo mi się podobał, jest i była Hanna Bakuła. Mm-hmm. Więc jeśli chodzi o styl, to coś takiego mnie inspirowało.
Czyli faktycznie idziesz trochę zadziornie, trochę się nie bójmy, trochę wbijmy trochę tam tak. Mały
Natomiast jak sobie gwoździ. Tak myślę, jeśli chodzi już tak, jak już mówimy konkretnie teraz, o już o tej naszej materii, chociażby musicalu, czy w ogóle pisania o muzyce, to okazuje się, że kiedy spojrzymy na książki, opracowania popularno-naukowe, które powstawały od lat 50. w Polsce, głównie za sprawą Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, ale także, co nie każdy pamięta, w wydawnictwie literackim, na przykład Bogusław Szefer publikował. Zresztą była taka cała seria też o Krakowie Muzycznym, wydawana właśnie przez WL. I tam te wszystkie pozycje popularyzujące muzykę, czy historyczne aspekty przedstawiające, cechował bardzo prosty język i bardzo taki przystępne podejście. Jednocześnie one są przepełnione informacjami. I też
są
taka
zapraszające, nie zaporowe.
Zapraszające. I one są dla każdego. To nie jest tak, że one są tylko dla amatorów, prawda? Była taka książeczka, która dla naszej trójki była takim wzorem, Antoniego Marianowicza, Przetańczyć całą noc. Z dziejów musicalu. I to jest fascynujące, że gatunek zupełnie obcy, gatunek amerykański, obcy dla naszej kultury i w czasach, kiedy tych musicali no, było tutaj, no raczej ich w ogóle nie było, jak na lekarstwo. On pisał o nich w sposób fascynujący, bardzo prosty, barwny i ta książka się w ogóle nie zestarzała.
Ale może właśnie dlatego, że trochę zawsze wzdychaliśmy do zachodu. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że te elementy, które nie pojawiały się właśnie w naszej przestrzeni kulturalnej czy publicznej, czy właśnie nie byliśmy nimi otoczeni, to były dla nas takim oddechem zachodu, czegoś za oceanem, że może dlatego na przykład były interesujące, albo po prostu jakoś próbowały się wcisnąć do naszego umysłu, kiedy patrzyliśmy na kulturę, która się tworzy. Nie wiem, czy to jest taki kierunek rozumowania. Zastanawiam się.
Czy wydaje mi się, że po prostu wtedy była dużo większa umiejętność pisania o trudnych rzeczach, czy nieznanych rzeczach w sposób prosty. I to jest niesamowite, bo to właściwie z każdej tej dziedziny, przynajmniej tej kulturalnej, którą ja znam, czy to będzie książka o teatrze, czy to będzie książka o filmie, czy o musicalu, czy o muzyce klasycznej, one są świetnie napisane i mam wrażenie, że w latach 90. i później zatraciliśmy taką łatwość pisania i zachłysnęliśmy się wszyscy tylko takim pisaniem naukowym i to jakby zagarnęło cały dyskurs mówienia o muzyce. I wracając do tego, czy odkrywając...
Przepraszam, że ci, Mateuszu, teraz wejdę w słowo, bo to jest dla mnie dość ciekawe, bo bardzo często się przetacza dyskusja przez środowiska różne, ale zamknijmy się w kulturze, która mówi o elitarnym traktowaniu muzyki, muzyki poważnej, poważnej, niepoważnej, rozmowach o literaturze czy pisaniu o literaturze. I teraz się zastanawiam, czy też w taki sposób odbierasz właśnie to, co się stało. Nie będę tego cedować na akademię, tylko właśnie o specyfikę przekazu czy umiejętność opowiadania o czymś. Czy my tworzymy takie elitarne podejście do sztuki trochę na powrót albo być może trochę na siłę? Zaryzykowałabym nawet takie stwierdzenie.
Wydaje mi się, że to wynika z tego, że takie pisanie dla ludzi, popularyzatorskie, w pewnym momencie zaczęło być takie uważane za coś gorszego, za coś mniej ważnego. Podczas gdy no to właśnie jest według mnie ogromną sztuką, napisać coś w sposób prosty, w sposób ciekawy, ale też nie taki, jak obserwowaliśmy chociażby w okresie pandemii, jakieś różne takie rzeczy mówione czy pisane językiem zupełnie młodzieżowym, takie podlizywanie się do młodych, to nie o to chodzi, prawda, żeby to było yo, 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 muzyka klasyczna jest fajna, tylko po prostu zejście z tego i mówienie i pisanie języka, który będzie zrozumiały dla wszystkich, także dla muzyków.
No ale ty się obstawiasz jednak książkami, które mają ten kaliber większy. No, wiesz, będąc historykiem muzyki, ucząc w ogóle młodych adeptów, czy jest w ogóle możliwe, żeby tylko na bazie tego, co zobaczysz, zbudować swoją drogę do opowiadania? No musisz się obstalować po prostu tymi ciężkimi dla reszty książkami. Musisz
oczywiście
przebrnąć,
tak, oczywiście.
Przefiltrować.
I często i myślę, że takim sposobem, czy pierwszą rzeczą, którą robię, to jest przetłumaczenie tego dla siebie, prawda? Co to tak naprawdę znaczy, bo wydaje mi się, że często powtarzamy po prostu bezrefleksyjnie pewne zdania, pewne schematy, pewne frazesy. Jeżeli ktoś pyta o jakieś terminy muzyczne, to po prostu dostaje informację bardzo, bardzo trudną, bardzo skomplikowaną i tak naprawdę wcale nie zbliża się do tego zrozumienia, co dany termin oznacza. No i trzeba to tak naprawdę przetłumaczyć, ale nie na język właśnie młodzieżowy, tylko na język po prostu komunikatywny, na język taki, że każda wykształcona osoba będzie wiedziała, o co chodzi.
Każda wykształcona osoba.
Każda wykształcona, tak.
Wiesz, że się będę czepiać. Ja, wiesz, ja oczywiście próbuję cię podejść z różnych stron, dlatego że rozmawialiśmy już o tym, jak wygląda edukacja muzyczna obecnie. Trochę staram się zrozumieć, a może znaleźć takie przestrzenie i też mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Czy są książki, które uważamy za mainstreamowe, które mogą nam pomóc w ogóle w dobrym spojrzeniu, czy takim łagodnym spojrzeniu, czy zachęcającym właśnie na muzykę tak zwaną klasyczną? Czy na przykład obejrzenie filmu Pan od muzyki, gdzie pojawia się chór chłopięcy? Książki, w których przewija się w ogóle opowieść o muzyce? Nawet Hannibal Lecter. O, to jest świetny przykład mainstreamowy. Hannibal Lecter, który pojawia się, zawsze docenia muzykę i jest gotów zjeść delikwenta, który fałszuje i psuje mu odbiór całego utworu. Czy takie opowieści mogą sprawić, że opera, filharmonia, rozmowa o muzyce przestanie być dla nas zaporowa? Czy twoje książki mogą być taką zmianą?
No myślę, że jeśli patrzymy na filmy, na seriale, tutaj wielkie pole do popisu, to jak najbardziej, że wprowadzanie tego do popkultury jak najbardziej powoduje zainteresowanie tą tematyką. Podam trochę inny przykład serialu Stranger Things, w którym nagle, prawda, wypłynęła piosenka Kate Bush i wszyscy poznali się, wszyscy młodzi, ci, którzy nie znali tej wokalistki, poznali się na geniuszu tej artystki. Ona przeżywa to nawet nie renesans, tylko taką popularność, której nigdy nie miała, nawet w szczycie swojej popularności, więc jak się okazuje, jest to możliwe. No, tego się nie da jakby zaplanować, prawda, czegoś takiego. Natomiast oczywiście sam pisząc, zawsze mi to przyświeca, żeby... No nie mam takich potrzeb, żeby pisać książki naukowe. Więc chcę, żeby pewne rzeczy były zrozumiałe, żeby były ciekawe, żeby tłumaczyły pewne rzeczy. Oczywiście są książki, które mogą inspirować, tylko że już trzeba wejść, prawda? Już trzeba być chętnym, już trzeba odkrywać. I byli tacy twórcy, znowu wracam do tego PRL-u, na przykład Janusz Ekiert, mąż Lidii Grychtołównej, który pisał bardzo dużo popularyzatorskich książek o muzyce. To był też oczywiście Waldorf, no zakazany kisiel, którego teraz możemy odkrywać i to jest też fascynująca kopalnia, także literacka dla nas.
Z trwogą się przysłuchuję temu, co mówisz, bo czy to znaczy, że musimy raczej udać się do antykwariatu albo sięgać dziesięciolecia wstecz, żeby mieć jakiś punkty zaczepienia i taki próg wejścia do świata muzyki i do tego, żeby zrozumieć nieco więcej albo przeczytać nieco więcej? Czy to znaczy, że ten świat nam nie proponuje dobrych opowieści o muzyce?
Proponuję dobre opowieści, tylko bardziej mi chodzi o to, żeby nie zamykać się na to, co było. Tam też znajdziemy bardzo ciekawe rzeczy, mówiące o tamtych czasach, pokazujące, jak można pisać o wielkich nazwiskach. Jeśli chodzi o obecne, to jednym z takich najważniejszych dla mnie nazwisk i takich przykładów, wzorów osoby, która pisze o muzyce i pisze bardzo dobrze, jest Danuta Gwizdalanka. I to jest na pewno taka postać, która swoje przeszła. Bo do tej pory ma wielu przeciwników w środowisku muzycznym, w środowisku muzykologicznym jeszcze więcej. To jest osoba, która jest odważna, bezkompromisowa. Pisze o muzyce tak, jak piszą, powiedzmy, tutaj też ci się nie spodoba za granicą o muzyce.
Nie,
ale...
wiesz, spodoba, nie spodoba, bo w momencie, kiedy tworzymy jakieś mosty, podglądamy, pokazujemy, że te rynki mogą się różnić i że są pewne rzeczy, które możemy przenieść na polskie realia czy polskie przyzwyczajenia, jak najbardziej tak. No mamy co prawda teatralny przykład ostatnio przenoszenia, tudzież nieumiejętności przenoszenia sposobu pracy. W przypadku Krystiana Lupy, no i wciąż wychodzą nowe informacje i nowe osoby zabierają głos, no ale implementacja dobrych wzorców to nie jest nic, na co będę się zrzymać.
No i tutaj możemy rzeczywiście czerpać bardzo z literatury anglosaskiej przede wszystkim. Zarówno jeśli chodzi o pisanie o muzyce klasycznej, o muzyce dawnej, jak i pisanie o muzyce popularnej. Bo z kolei...
Czyli jednak nie Francuzi.
Z kolei właśnie ta popularna jest u nas zaniedbana, bo jest niepoważna, prawda? A tam piszą w sposób poważny, popularyzatorski, więc jakby zarówno muzyka popularna, jak i muzyka klasyczna, to tam jest świetnie. Natomiast dlaczego Danuta Gwizdalanka pisze jak pisze i ma odwagę i publikuje i bardzo dobrze, że jest bardzo płodną autorką? Myślę, że dlatego, że jest poza tym środowiskiem akademickim. Ma doktorat, ale nie jest związana z żadną uczelnią. Ma też u boku kompozytora i to bardzo cenionego kompozytora, Krzysztofa Meyera. Ma ogromną pozycję i ona nie musi się obawiać, ona nie musi przejmować się tymi głosami krytyki. I to jest sposób mówienia, tłumaczenia muzyki, który jest mi bliski, na pewno.
Czy jesteś w stanie podać nam, państwu, mnie, takie pozycje czy takie tytuły, które na przykład oswoją nas z muzyką jako taką, poza tymi, które wymieniłeś i poza swoimi?
Na pewno poleciłbym Gwiazdozbiór muzyczny Stefana Kisielewskiego, literackie eseje o wielkich kompozytorach. Nie ma tam nic właściwie odkrywczego, ale sposób, w jaki Kisielewski pisze, jest ponadczasowy, uniwersalny. Na tyle, że te cytaty dotyczące tych kompozytorów pojawiają się czy to w jakichś odczytach, czy w programach koncertów filharmonicznych, koncertów na festiwalach, czy spektaklach operowych, więc one są ponadczasowe. Więc o tyle właśnie mówię, że warto wracać do tych największych, którzy też, no to nie byli przecież naukowcy, prawda? To byli ludzie, którzy popularyzowali muzykę, więc jak najbardziej.
A powiedz proszę, co poza muzyką cię cieszy w literaturze? Co na przykład ostatnio czytałeś i miałeś jakąś taką wewnętrzną potrzebę na przykład, żeby rozmawiać z kimś o tym, co przeczytałeś? I czy w ogóle masz czas? To jest też zasadnicze pytanie w tym naszym zabieganiu, bo to, że kochamy książki, wiemy, ale czasami
tak, to nie idzie w parze. Tak,
to nie idzie to są w parze te... z tempem czytania i odhaczaniem dzióbeczkami kolejnego tytułu.
Kopczyki takie, hańby, kopczyki takie, które powodują no, jakieś wyrzuty sumienia, że one się piętrzą. Jakby książek, które chciałbym przeczytać, jest mnóstwo. Czytam bardzo dużo, ale to nie są książki. Te książki gdzieś tam są i znajduję na nie czas, ale po czasie. To nie jest tak, że ja w danym momencie sięgam po nie. Znajduję wtedy, kiedy jest na nie pora i to jest bardzo różnie. Głównie jakieś teksty w internecie, to tak, jeśli chodzi o czytanie.
Czyli prasa.
Prasa, ten Facebook też.
Ale wiesz, to jest niesamowite, co mówisz, że jesteś pierwszą osobą, która pracuje z językiem, która faktycznie podaje te teksty, właśnie jak je nazwać, tekstami kultury, krótkie teksty informacyjne, teksty publicystyczne, które funkcjonują w przestrzeni social mediów. Bo social media są wciąż bagatelizowane. One gdzieś są na marginesie w ogóle naszej dyskusji. Są traktowane z przymrużeniem oka, są bardzo często komentowane jako zbyt emocjonalne, bo padł ostatnio taki komentarz, już nie chcę skłamać, kto go powiedział po jakiejś rozmowie radiowej, że dawniej na przykład krytyka czy krytyka krytyki odbywała się w pewnym przesunięciu czasowym. Czyli jeśli ktoś napisał tekst w periodyku, to list, który do niego dotarł, czyli ktoś, kto przeczytał ten tekst, nie zgadzał się z nim, musiał usiąść, napisać go, przeważnie ręcznie, bądź nie wiem, na maszynie. To zajmowało czas, dawało też przestrzeń na weryfikację, na właśnie lekkie ostudzenie emocji. Wysłanie to też powodowało już odleżenie na przykład u autora czy autorki. No i to dawało pewną przestrzeń do tego, żeby ta rozmowa była w cudzysłowie tutaj na poziomie. A teksty na Facebooku, nawet jeśli są bardzo merytoryczne, obszerne, nawet jeśli toczą się dyskusje, powiedziałabym, płomienne i ogniste, to zawsze cedujemy je do szuflady z napisem emocje, więc nie bierzmy tego na poważnie. Podczas gdy ty mówisz, że to jest przestrzeń, która cię zajmuje, jeśli chodzi o czytelnictwo.
Zajmuje. Niekoniecznie te takie właśnie pełne emocji. Wydaje mi się, że to jest znak czasów, że kiedyś te polemiki prasowe były czymś takim rozpalającym czytelników i samych pisarzy. Natomiast według mnie to dziś przeniosło się właśnie do mediów społecznościowych. I już kilka lat temu miałem taką pewność, że za wiele lat to będzie nasze świadectwo krytyki chociażby, bo krytyka też się przeniosła do mediów społecznościowych. Ta, która jest jeszcze w pismach, to jest jakiś ułamek. Wydaje mi się, że to będzie to kiedyś nazwane jako jakaś odrębna forma literacka, to co piszemy. Oczywiście z namysłem, nie mówię o jakichś sytuacjach takich konfliktowych, aferach, awanturach. Mówimy o takich wpisach w dzisiejszych czasach pisanych na spokojnie. I też patrząc na jakiś swój tam warsztat, myślę, że też to był dla mnie takie miejsce ćwiczenia się. Pisanie niekoniecznie o muzyce, tylko o jakichś tam sytuacjach z tramwaju, z wakacji, z sanatorium, jako właśnie takie pocztówki, widokówki, coś, czym się chcę podzielić. I to nie jestem wtedy, prawda, w jakichś wielkich emocjach, tylko to jest coś, co wypływa naturalnie, więc... No oczywiście do tego jest cała masa literatury takiej, tej specjalistycznej, fachowej, którą czytam, ale to... Tak jak mówię, na tą taką moją, to co dla mnie, to muszę mieć odpowiedni czas. Więc wakacje są dobrym momentem.
Czyli prasa, social media, krytyka i to, że to, co jest publikowane w tak zwanych mediach tradycyjnych, to jest jednak jakiś ułamek czy jakiś procent, niestety wciąż zmniejszający się, jak zauważamy. Tak. Mhm. Zastanawiam się teraz, jak polecić osobom, które absolutnie nigdy nie spędzały czasu na przykład na blogach muzycznych. Nie wiedzą, co to jest Orfeum Borkowskiego. Nie znają Szafy Melomana. Pozdrowienia dla Mateusza Ciupki, który podobno jest w Świdnicy. Jakby nie wiedzą, gdzie mają wejść, jaką frazę wpisać. Jak one mają na przykład odcedzić coś, co jest warte poświęconego czasu, jeśli nie ma na tym szyldu jakiegoś znanego tygodnika na przykład, tylko jest tam nazwisko, a czasami brak nazwiska. Co sprawia, że możemy kogoś uznać za autorytet?
Oj, to jest bardzo trudne pytanie.
Wiem.
Na pewno nie zasięgi. To jakby możemy się z tym od razu pożegnać, bo zasięgi to nie jest autorytet. Nawet się wczoraj nad tym zastanawiałem. Patrząc na przykład na swoich uczniów, takich najzdolniejszych, takich, którzy mają pasje, ale takie już naprawdę, to są takie pasje wręcz szaleńcze. Jest jedna osoba taka, którą znam. To tutaj właściwie nie trzeba nic polecać, można coś podsunąć, ale to są osoby, które same natrafiają po prostu. Mhm. I natrafiają zwykle na te rzeczy ciekawe, wartościowe, więc to wydaje mi się, nie wiem, może to jest naiwne podejście, że to się dzieje w taki naturalny sposób.
Ty jesteś optymistą. Powiedziałeś tak naprawdę o dwóch wydawnictwach. Powiedziałeś o wydawnictwie literackim, które miało właśnie w swojej historii, no obchodzimy rok 70-lecia, więc to są też dobre momenty, żeby trochę złożyć jakieś wnioski i zażalenie ewentualne. Mówię to z uśmiechem, mam nadzieję, że słychać go wyraźnie. Ale mówisz o poświęcaniu czasu, nakładów wydawniczych, na przykład na muzykę. Mówisz o PWM-ie. PWM jest skierowany do, on wie, co tak robi. To jest wydawnictwo, które mówi nam o muzyce. Zastanawiam się, czy możemy odnaleźć takie przestrzenie jeszcze poza PWM-em i dekady temu wydawanymi książkami wydawnictwa literackiego, w których możemy w ogóle szukać takich informacji. A jeśli nie, to czy to jest też miejsce, żeby trochę zapukać do drzwi i powiedzieć, że są ludzie, którzy się interesują?
No właśnie, bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo ten przykład WL-u, który podałem, to był no właśnie po to, żeby pokazać, że kiedyś to było ważne i nie jest wyjściem, prawda, wrzucanie wszystkich książek, prawda, zrzucanie ich tylko do przestrzeni PWM-u, bo to jest, prawda, jakaś nisza i to jest specjalistyczne. Nawet jeżeli jest popularyzatorskie, to nie trafi do pewnych osób i nie trafia na pewno do tego środowiska takiego ogólnoliterackiego. To się czasami przebija, tak jak w przypadku Gwizdalanki i Szymanowskiego, czy w przypadku obecnie tego cyklu małych monografii. Są takie pozytywne przykłady. Teraz sobie przypomniałem. Maria Wilczek-Krupa, która wydała dwie biografie w Znaku. Pierwsza poświęcona Kilarowi, druga poświęcona Góreckiemu. To są książki fascynujące, które można połknąć od razu. Książki, w których obrazy same się przed naszymi oczami pojawiają. To jest sposób, który bardzo lubię pisania i też jako czytelnik bardzo to doceniam. Dlatego myślę, że to jest apel do dyrektorów wydawnictw, żeby otworzyli się też na tematy muzyczne. No bo jak inaczej?
Twój Wieniawski jest świetnym przykładem tego, że można by było przecudnie wyciągnąć mnóstwo nitek, które wcale nie dotyczą tylko Wieniawskiego i wcale nie dotyczą tylko muzyki, ale umiejscowić ich w tej przestrzeni tu i teraz. Tego mi bardzo brakuje, żeby nie żyć cały czas przeszłością, nie mówić cały czas o tym, czego nie rozumiemy, czego nie widzieliśmy, czego nie dotknęliśmy, dlaczego, nie wiem, Stradivarius jest Stradivariusem i dlaczego wszyscy się zabijają i płacą tak gigantyczne pieniądze na przykład za instrumenty. My nie wiemy takich rzeczy. Chciałabym je wiedzieć, ale nie wiem, gdzie zacząć. No i teraz co? To rynek wymusza, czy wydawnictwa nie pozwalają, żeby rynek reagował?
Myślę, że jedno i drugie, bo też sami pisarze są zainteresowani popkulturą, ale właśnie z pominięciem, mówimy tu konkretnie muzyki klasycznej, bo przecież te różne inne przykłady pojawiają się w ich książkach, prawda? Ktoś tam słucha muzyki alternatywnej, ktoś słucha rockowej, cały przykład Masłowskiej, prawda? Która jednak w muzyce też funkcjonuje, więc to jest sposób, prawda? Wracając do tego wcześniejszego pytania, czyli powinno się to pojawiać i wtedy możemy szukać, co to znaczy, kto to jest, posłuchać sobie tak jak w Czarodziejskiej Górze, prawda? Więc To jest na pewno sposób. Jakoś mamy oswojoną muzykę popularną, teraz biografia Kory, prawda? Nikogo nie dziwi, że jest książka o Korze i to już druga książka. w krótkim czasie.
Ale widzisz, to też jest bardzo ciekawe. Czy my podążamy za osobami, czy my podążamy za muzyką? Lubimy smaczki, lubimy ploteczki, takie opowieści, które są kuluarowe, których nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy, ale jednak chcemy je znać. Jeżeli uznajemy kogoś za legendę albo za osobę tak zwaną kontrowersyjną, zauważ, tak jak w przypadku Kory, bo to jest dobry przykład, to absolutnie już nie zastanawiamy się nad tym, czy Wieniawski mógł dawać tak w pióra. Albo czy, nie wiem, Chopin się nie narkotyzował przed koncertem, bo się denerwował.
No to właśnie Danuta Gwizdalanka zrzuciła tego Szymanowskiego z pomnika. Tak, chwała to jej za to. Na pewno masz rację. Teraz mi wpadło do głowy to, co robi Anna Gacek. Wydała taką książkę o latach 90. w marginesach. To ja jestem bardzo przeciwny temu. I teraz też się pojawia co jakiś czas Anna Gacek jako specjalistka od właśnie tych wielkich artystów, wokalistów. Ostatnio o Tinie Turner pisała. To jest bardzo powierzchowne i bardzo takie lifestyle'owe. Jestem na nie, więc naprawdę możemy coś dużo lepszego stworzyć,
możemy znaleźć ciekawszego. Środek, jak zakładam, tak. Czyli nie pozbywać się tego anturażu, który na przykład jest związany z modą, bo tak naprawdę nie muzyka, moda, a moda i lifestyle to jest pierwsze skojarzenie, które mam z Anną Gacek.
Zdecydowanie.
Natomiast dołożyć do tego coś, co faktycznie jest opowieścią o tworzeniu, może nawet nie zamykając się, nie o muzyce, ale o tworzeniu, twórczości w ogóle.
To jest, myślę, ta droga wychodzenia, pokazywania, że to też jest literatura.
Proszę Państwa, to też jest literatura, a moim gościem był Mateusz Borkowski. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Literacka kawka. Obce regały przeglądała Georgina Gryboś.